Radio Kraków Kultura na co dzień. Gościem Państwa jest Romana Anier, szefowa zespołu Krakowia Dansa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i wspaniała też mistrzyni choreografii, przestrzeni teatralnej, także przestrzeni pod miasto Kraków, bo zbliża się, proszę Państwa, wielkimi krokami kolejna edycja Festiwalu Tańców Dworskich, za którym stoi właśnie pani Romana Anier. Dzień dobry jeszcze raz.
Dzień dobry i bardzo się cieszę, że będziemy tańczyć pod koniec lipca właśnie w Krakowie.
I to już niebawem, bo w najbliższą sobotę, w ten weekend zacznie się festiwal, który już wrósł w pejzaż kulturalny Krakowa, ale także w pejzaż miasta i jest nieodłącznym elementem lipcowych harców, tak to nazwijmy, turystycznych. I właśnie to też jest dobre, że turyści z całego świata nagle przystają i widzą, jak pięknie można tańczyć w tej przestrzeni miejskiej. A przy okazji pani Romana jest też znakomitą znawczynią kultury francuskiej. Dzisiaj 14 lipca, to więc tak Bastylia się przypomina, ale też 14 lipca w 1795 Marsylianka stała się hymnem Francji. No i myślę, że tym milej jest, to prawda, słuchać.
Tak. No, to święto, które no, ma swoje źródła właśnie w tym wydarzeniu, no, jest takim dniem, kiedy mówi się o Francji, kiedy myśli się o Francji i o francuskiej kulturze i może trochę zapomina się te wszystkie wydarzenia lipcowe z 89 roku, natomiast 1789 roku, natomiast myśli się właśnie o Francji, o kulturze francuskiej, a my myślimy o tańcu, no bo to właśnie Francja była takim krajem, źródłem, które sprawiło, że tańczymy dzisiaj balet klasyczny, że cała terminologia taneczna jest w języku francuskim i nawet w polskich tańcach przed chwilą mówiliśmy o tym. Nie możemy tego pominąć, bo nasze polskie tańce narodowe, niektóre nawet nazywają się nazwami francuskimi, tak jak polonez, ale też mają nazwy kroków w języku francuskim. Chociażby w Mazurze mamy na przykład pas marche, pas chassé, pas balancé, tour de main, więc Francja rzeczywiście odcisnęła bardzo taki silny ślad na sztuce tanecznej.
Ja tak sobie myślę przy okazji, 14 lipca to jest akurat dzisiaj też w sumie okrągła rocznica, bo to jest 120 rocznica wydarzenia, które miało miejsce w Wenecji na placu Świętego Marka. Otóż 14 lipca 1902 roku na północnej stronie dzwonnicy Świętego Marka pojawiły się rysy i campanilla, która ma prawie 100 metrów, po prostu się przewróciła. Więc 14 lipca się oczywiście kojarzy ze zburzeniem Bastylii, ale możemy powiedzieć...
Inne zabytki też runęły.
Można powiedzieć, że to było samo zburzenie, bo ona po prostu sama spadła tak dzwonnicę. Na szczęście nikt tamtędy nie przechodził wtedy i nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu, ani nie stracił życia. Natomiast jeżeli będą Państwo też podziwiać, na przykład pierwszy raz będąc w Wenecji, to proszę pamiętać, że ta dzwonnica to jest odbudowana rzecz, ale tak sobie przypomniałem, że przecież Wenecja, to jest oczywiście Veneto, czasem mówimy po polsku Wenecja Euganejska, ale tam nieopodal, czyli właśnie w Veneto, w Padwie studiował Jan Kochanowski, który właśnie w lipcu, proszę Państwa, w lipcu mamy też taką rocznicę, 468 lat temu został konsiliarem, czyli szefem polskich studentów w Padwie, a to był bardzo ważny uniwersytet i w tamtych czasach Polacy bardzo często traktowali lud zwany Wenetami jako lud spokrewniony z nami, Słowianami, Sarmatami i dlatego na przykład dla tych Polaków, którzy należeli do elity, tak jak Kochanowski tam jeździli, studiowanie w Veneto właściwie było takie jak studiowanie w Krakowie. I do czego zmierzam? Otóż wtedy podczas tych studiów w Padwie Jan Kochanowski napisał słynny utwór Szachy. I teraz Szachy są niezwykle skomplikowanym pod względem formy utworem, który opowiada o tej królewskiej grze, ale też sama struktura utworu jest zbudowana na zasadzie poruszania się figur szachowych i wasz balet kiedyś wpadł na znakomity pomysł, żeby stworzyć właśnie ekwiwalent taneczny tego poematu, który powstał w Paryżu.
Tak, no to jest niezwykle fascynujący poemat i ja myślę, że też, tak jak pan wspomniał, w tamtych czasach, szczególnie właśnie we Włoszech, była bardzo taka duża moda na grę w szachy. Powstało wcześniej już wiele różnych tekstów i literackich, i poetyckich, które przedstawiały tą niezwykłą bitwę na szachownicy, ale też praktykowano takie turnieje szachowe z żywymi figurami, które odbywały się właśnie na podwórcach różnych zamków. I to była taka bardzo widowiskowa gra, wydarzenie, w którym uczestniczyło wiele osób, tych grających i też tych obserwujących. Więc to z pewnością była taka inspiracja, żeby poemat przedstawić w formie tanecznej, w formie takiej wizualnej, no i przede wszystkim pokazać właśnie ruch figur szachowych, bo ja osobiście uważam, że dla choreografa to jest bardzo duże wyzwanie, żeby z jednej strony one poruszały się według właśnie zasad poruszania się na szachownicy, ale też, żeby jednocześnie opowiedzieć tą historię, którą wymyślił, czy stworzył Kochanowski w swoim poemacie i tak niezwykle pięknym językiem opisał również i poruszenia figur szachowych, ale sam sens gry w szachy i to niezwykła taka, bym powiedziała, wykwit takiej renesansowej sztuki na najwyższym poziomie, tutaj absolutnie fascynuje do dziś i dlatego ten nasz spektakl jest osadzony w realiach epoki.
Przy okazji tego spektaklu, czyli szachów według Kochanowskiego, to trzeba przyznać też, że w tym spektaklu artyści występują w przepięknych strojach.
Tak, na początku po pierwsze mają stroje renesansowe z różnych krajów, bo tak o tym pisze Kochanowski, że obecne osoby na dworze przybywały właśnie z różnych krajów, a nawet ze wschodu też, więc musieliśmy się tutaj pokusić troszeczkę o takie poszukiwanie, rekonstrukcję właśnie tych strojów wschodnich renesansowych, XVI-wiecznych i są też stroje szachowe, czyli potem już tancerzy występują w takich upersonifikowanych figurach szachowych i muszą też się zachowywać jak te poszczególne figury.
Ale to rzecz się dzieje w sumie w Krakowie i dlatego też ja mam takie skojarzenie, gdy widzę konika szachowego, skojarzenie oczywiście z Lajkonikiem w takiej wersji renesansowej, czyli właściwie wcześniejszej niż tą, którą znamy, bo ten wersję stworzył Wyspiański, ale przy okazji przypomniało mi się, że przed paroma laty podczas waszego festiwalu mieliśmy piękne spotkania z kulturami z innych krajów, w których właśnie pojawiały się motywy ludzi przebranych za konie i tańczących. Tak, chociażby tak. Z Katalonii, prawda?
To myślę, że właśnie konik szachowy w naszej inscenizacji absolutnie jest takim odbiciem właśnie naszego lajkonika. Taki był zamiar, czyli są i czarny, i biały lajkonik, ale to jest tradycja obecna w różnych krajach, na przykład w Indiach. Tańczy się też właśnie tańce w północy. W nocnych Indiach szczególnie występują takie lajkoniki, tak można nazwać tych tancerzy tańczących w strojach koników i jakby naśladujących też te ruchy, więc absolutnie i Katalonia z jednej strony i też wschód, daleki wschód, to takie kultury, które nadal jak gdyby kontynuują ten sposób też wyrażania natury i być może swojej jakby kultury właśnie tej takiej jeździeckiej.
No to przy okazji właśnie takich spotkań okazuje się, że możemy sobie unaocznić to, jak te kultury czasem zupełnie bez jakichś wspólnych, no, nazwijmy to, powiązań takich, wydawałoby się, brak tych powiązań jest, a jednak coś jest. I Indie, i Katalonia, i Kraków. I mieliśmy właśnie taką, ale a propos Indii i w ogóle Azji, mieliśmy też, to było chyba w 2018 albo 2017 roku, wspaniałe spotkania właśnie z tańcami z Azji i z wachlarzami.
Tak, były i wachlarze, ale wcześniej mieliśmy też spektakl Polska Indie Konwersacje i Polska spotyka Indie z muzyką, zresztą wspaniałego Kamala Sabri na sarangi i okazuje się, że tutaj z naszej strony była Maria Pomianowska, która też jest zagłębiona w tych relacjach polsko-wschodnich i też znajduje wiele inspiracji dla interpretacji muzyki polskiej właśnie tam na wschodzie. I myślę, że pokazywanie tych wpływów, tych wszystkich też takich bardzo, bardzo silnych różnych elementów wspólnych w kulturze ogólnie, jest też niezwykle istotne, bo tańce dworskie to nie są tylko tańce europejskie, ale to są tańce, które istniały i istnieją do dziś na całym świecie. Do dzisiaj mamy tańce dworskie na przykład na Jawie, na dworze w Dżakarcie. Do dzisiaj władca tańczy w balecie dworskim i jest tancerzem, więc to jest coś podobnego jak Ludwik XIV.
Tak, wiadomo, że Ludwik XIV się musi pojawić, no oczywiście nawiązanie do słynnego filmu Król tańczy, ale tak przy okazji, bo mieliśmy tydzień temu weekend pełen deszczu i zmiennych chmur, to tak sobie myślę, że pani zamówiła jako, dobrze z Francją i z kulturą francuską zaprzyjaźniona. Właśnie u Króla Słońca dużo tej gwiazdy, czyli Słońca.
Tak, ja myślę, że Ludwik nam zaświeci.
Le Soleil, tak?
Le Soleil, tak.
Ale tak przy okazji, proszę państwa, to już w najbliższą sobotę, 16 lipca, zaczyna się oficjalnie kolejne spotkanie, czyli to już 23. Festiwal Tańców Dworskich i właśnie zaczyna się od spektaklu, który polecamy serdecznie, czyli właśnie od Szachów Kochanowskiego. Ten spektakl będzie można obejrzeć na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego.
Tak. To jest nasze takie nowe miejsce, które jest przygotowane we współpracy z Galerią Krakowską i jak gdyby tutaj uczestniczymy też w wydarzeniach festiwalowych organizowanych przez galerię i wychodzimy trochę bardziej jeszcze do publiczności. Otwieramy się właśnie na te osoby, które być może przypadkowo zupełnie znajdą się w tym miejscu i odkryją tańce dworskie. Dla nich zresztą mamy też animację, bo już od godziny 16 praktycznie prezentujemy nasze takie pokazy. Jednym z nich to jest bardzo ciekawy pokaz, który nazywa się Damy, Księżniczki i inne dwórki. Jest to taki pokaz nawiązujący do marzenia, dzisiejszego marzenia o księżniczce i zaczyna się właśnie od utworu Damą być. Więc Maryli Rodowicz, tak. Więc zupełnie coś...
I na Wyspach Bananowych, tak. Wiadomo, coś tam.
Ale to jest takie marzenie, które myślę, że jest nadal w każdej młodej dziewczynie dzisiaj również, żeby właśnie choć na chwilę znaleźć się na dworze królewskim, książęcym, żeby być księżniczką, spróbować jak to jest i dlatego trochę też o tym opowiadamy. No i oczywiście pojawią się przepiękne, wspaniałe, renesansowe księżniczki i będą też dworzanie, więc zapraszamy do tych pokazów, do warsztatów tanecznych, na które zaprosimy zebraną publiczność, więc każdy będzie miał szansę i okazję, żeby też spróbować te układy, te tańce renesansowe, akurat francuskie. Takie będziemy proponować. No i właśnie nasz spektakl szachy. Także tak się to zacznie, choć już goście nasi przybywają, są obecni, Pierre-François Dolé i Marie-Claire Lecor, którzy właśnie będą też i animować warsztaty, i Pierre-François też wystąpi w naszym widowisku. Pan Molière prosi do tańca.
Ci, którzy byli na premierze widowiska w Teatrze Varieté nie tak dawno, widzieli, jak to jest wspaniały spektakl, a jeszcze właśnie, gdy dołączy taki wspaniały mistrz tańca barokowego jak maestro Dolé, to proszę Państwa, to będzie coś niezwykłego. Ale to właściwie już na finał tego wydarzenia, czyli 23. Festiwal Tańców Dworskich. Natomiast najbliższa sobota, 16, właśnie pokazy taneczne Damy, Księżniczki i Inne Dworki, to od rana na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a wieczorem o 19 właśnie spektakl Szachy. No i tak przy okazji właśnie dużo ciekawych warsztatów tańców dworskich w różnych miejscach, bo w sali Domu Kultury Kolejarza, to wiadomo, ulica Filipa 6, to nie tak daleko od Radia Kraków, ale też stadion na placu na Groblach. I właśnie maestro Pierre-François Dolé też będzie codziennie, tak, w
tak,
ramach festiwalu
codziennie
udzielał fachowych porad tym, którzy chcą tańczyć taniec barokowy.
Tak, tak. No, nasza oferta edukacyjna jest faktycznie bardzo szeroka i skierowana też do jakby różnych osób. Są te warsztaty, które są przeznaczone dla fascynatów i pasjonatów tańca dawnego, czyli warsztaty takie regularne, gdzie proponujemy zajęcia z tańca renesansowego z Marie-Claire Lecor, z tańca barokowego, które poprowadzi Pierre-François Dolé, i też polskich dawnych tańców prowadzony przez Leszka Rębowskiego. Więc każdy będzie mógł sobie wybrać ten styl tańca, który bardziej mu w sercu gra i bardziej mu się podoba. Natomiast warsztaty Kraków tańczy pod Wawelem na stadionie na placu na Groblach, pod samym Wawelem, z przepięknym widokiem, są przeznaczone dla dzieci i młodzieży, które w tym czasie będą w Krakowie, spędzają wakacje, czy są po prostu, i mogą przyjść potańczyć z nami. Codziennie inny styl tańca. Codziennie zwiedzamy tanecznie inny kraj. Będzie taniec grecki, taniec włoski, hiszpański, francuski, i codziennie to są inne zajęcia i praktycznie no, można przychodzić albo właśnie w takim cyklu. Tak, od 10 rano, czyli zaczynamy dzień z tańca.
Tak jest. Tak przy okazji, początek 18 lipca, czyli w poniedziałek, dobrze, tak, poniedziałek, zaczynamy od tańca greckiego. Oczywiście wszystkim na hasło taniec grecki przypomina się Zorba, co jest o tyle zabawne, że to jest właściwie taniec wymyślony dla potrzeb filmu. Zresztą znakomicie wymyślony, muzyka pana Teodora Kisa. I ten taniec tak naprawdę zyskał grecką nazwę Syrtaki, prawda? Ale wszyscy mówią Zorba. A przecież taniec grecki to na pewno są jeszcze inne wspaniałe formy. I przy okazji, bo to bardzo ciekawa postać, warsztaty z tańca greckiego poprowadzi zjawiskowa Nikoleta Giankaki, która też pięknie i też znakomicie aktorsko się pokazała w tym spektaklu Pan Molière prosi do tańca. I jej historia jest bardzo ciekawa i jej historia zaistnienia w balecie
tak,
waszym.
Tak, bo Nikoleta jest Greczynką i studiowała taniec w Salonikach, więc jest wykształconą tancerką, nie tylko w szkole baletowej, ale też skończyła Akademię Wychowania Fizycznego właśnie z kierunkiem taniec i jest specjalistką od greckich tańców i tradycyjnych, i dawnych, czyli tych takich antycznych, więc tutaj jej propozycja no, jest bardzo ciekawa. Natomiast w zespole tańczy już od naprawdę kilku dobrych lat i muszę powiedzieć, że świetnie sobie radzi, jest właśnie wspaniałą artystką, która bardzo pięknie i na najwyższym poziomie prezentuje zarówno i taniec barokowy, ale też świetnie się porusza w polskich tańcach. I czasami to jest duże zaskoczenie, jak Nikoleta tańczy Mazura z prawdziwym polskim stylem.
Trzeba powiedzieć, że przy okazji ma piękną grecką urodę, więc nie wygląda Inaczej. No,
na Polkę nie wygląda.
No, w każdym razie jest bardzo ciekawą postacią, ale chciałem powiedzieć też o tym, że ona się znalazła w Krakowie właśnie dzięki baletowi Krakowia Dance, dzięki waszej grupie artystycznej, bo właściwie takich grup na świecie nie ma tak wielu na tak profesjonalnym poziomie i ona po prostu specjalnie wybrała Kraków, żeby realizować swoje marzenia o właśnie o tańcu stylowym w różnych formach, czy renesansowym, czy barokowym. I tak, to jest piękne.
Ja też się bardzo cieszę, bo jednak udało się zwyciężyć brak słońca i brak ciepła tą fascynacją i zaangażowaniem w tańcu. I Nicoletta no, jest już z nami właśnie te kilka sezonów i no, bardzo zadomowiła się w Krakowie i też w naszym zespole. Także jest naprawdę taką artystką, która no, bardzo wiele wnosi też w nasz zespół no, i sprawia, że ma on też taki bardzo ciekawy koloryt.
Tak, proszę Państwa, proszę sprawdzić wszystko znajdziemy na stronach internetowych i zaplanować sobie, bo być może dzięki temu festiwalowi będzie można się na przykład nauczyć czegoś od na przykład pani Nicoletty, ale też będą bardzo ciekawe też teoretyczne spotkania. Nasza dzisiaj wspaniale goszcząca w studiu Romana Aniel będzie zajmować się też teorią tańca dawnego. Będzie też, no to bardzo ciekawa nazwa. To PBT.
PBT, tak.
Perfect Body Training.
Jest to taka technika...
Nie, nie brzmi to renesansowo.
Nie brzmi renesansowo, ale jest to taka technika wspomagająca szczególnie tancerzy klasycznych i zawodowych, która no, ostatnio stała się niezwykle modna w Stanach Zjednoczonych i te zajęcia są prowadzone przez Florence Gaillard, która jest z kolei wspaniałym pedagogiem, współpracującym też z baletem już od roku. Ale Florence jest Szwajcarką, tańczyła w balecie Beżarta, więc no ma niezwykłe doświadczenie i klasyczne, i demiklasyczne, i właśnie też pracy w tym zespole. A później przez kilkanaście lat występowała w Cirque du Soleil w Las Vegas i tam to właśnie przeszła takie szkolenie w nauczaniu tej techniki, która teraz jest taką techniką no, top, bym powiedziała, na szczytach, wspomagającą w ogóle jakby formę fizyczną, ale tą taneczną. I Florence od roku prowadzi takie zajęcia z baletem i dlatego też dzielimy się tą jej wiedzą, jej doświadczeniem no i niezwykłą maestrią też z innymi uczestnikami warsztatów, bo rzeczywiście no ona łączy w sobie no takie niezwykłe doświadczenie no i jest też wielką osobowością. Także ja się bardzo cieszę, że dołączyła też do naszej ekipy pedagogicznej.
No, bo przecież taniec to jest bardzo poważny sport, bo można powiedzieć, duży wysiłek, więc różne techniki, które pomagają właśnie w tym, żebyśmy panowali nad własnym ciałem, są bardzo na pewno ważne, istotne. I coraz nowsze te techniki powodują, że możemy znakomicie też właśnie wykonywać skomplikowane tańce z dawnych wieków, więc współczesność łączy się z historią i ta historia dzieje się na nowo i to też jest piękne. I przy okazji właśnie musimy dojść do tego spektaklu, czyli pan Molière prosi do tańca, balet Krakowia Dance. Właśnie uczestnicy kursu Masterclass też będą mogli wziąć udział w tym spektaklu.
Tak, to jest taki nasz projekt, który pojawił się w zeszłym roku i kontynuujemy go również i w tej edycji. Zapraszamy tancerzy młodych, właściwie uczniów szkół baletowych na takie warsztaty Masterclass, podczas których oni poznają repertuar tańca barokowego, ten repertuar oryginalny i też umożliwiamy im uczestnictwo w jednym z naszych spektakli. W tym roku jest to właśnie pan Molière prosi do tańca i przez ten tydzień oni uczą się wybranych choreografii, tańców, które będą mogli zaprezentować w czasie tego naszego przedstawienia, widowiska. Oczywiście też przygotowujemy dla nich kostiumy, więc myślę, że to będzie dla nich wielkie przeżycie, a z drugiej strony no, dla publiczności też możliwość zobaczenia tego spektaklu w takiej no, bardzo szerokiej odsłonie, właśnie takiego bardziej widowiska nawet niż spektaklu.
Tak, no, niezwykłe widowisko. Pan Molière prosi do tańca. Oczywiście pięknie się wpisuje w te obchody tegoroczne. Cała Francja obchodzi to wielkie święto, czyli 400 urodziny Molière'a, który był wielkim twórcą nie tylko literatury, no bo wiadomo, to lektury szkolne, prawda? Także w Polsce, ale przecież i teatr, i nowe formy tego teatru, i połączenie też teatru, tańca i muzyki. Powiedzmy jeszcze, że pisali dla niego najwięksi z dworu Króla Słońca, czyli Jean-Baptiste Lully i Marc-Antoine Charpentier.
Tak, absolutnie. No. Ja myślę, że to jest właśnie ten repertuar, który nie mogliśmy przejść obok tego obojętnie, bo to jest jednak ta dziedzina, którą my się zajmujemy od lat i wreszcie jest rocznica, wreszcie są uroczystości, wreszcie o tym się mówi i też no, udało nam się zrealizować ten spektakl. Ja przypomnę, że tutaj mieliśmy bardzo duże wsparcie też i konsulatu francuskiego w Krakowie. I też jak gdyby prezentowaliśmy te wydarzenia roku Molière'a właśnie tutaj w Krakowie. Wpisaliśmy się też w te obchody francuskie i to no, sprawiło, że ten pomysł, żeby spektakl pokazać na festiwalu, no, jest, bym powiedziała, takim ewidentnym zupełnie ruchem, a wzbogacony o taniec Pierre'a François Dolet, który również uczestniczy w tym wydarzeniu i też młodych uczniów szkół baletowych. No, wydaje mi się, że to będzie takie święto tańca barokowego.
No i jeszcze elementy komedii dell'arte się pojawiają. Znakomity też zespół aktorski, który też ma w swoim repertuarze właśnie specjalne gesty związane z tym okresem rozwoju teatru, ale też i stroje, bo to też jest piękne w tym spektaklu, kiedy mieszają się te stroje związane z klasyczną komedią dell'arte, właśnie z tymi typowymi, prawda, postaciami, z ich maskami, które potem przechodzą właśnie w ten molierowski, trochę inny jednak rodzaj komedii. Warto oczywiście sobie przypomnieć, tak sobie myślę, niektóre utwory Moliera, żeby odnaleźć te tropy, bo tam są dużo zabawy z rozrzuconymi fragmentami różnych utworów, przede wszystkim Mieszczanin Szlachcicem warto sobie przypomnieć, żeby odnaleźć te różne zabawne figury, no oczywiście z panem Żudenem na czele.
Tak, ja myślę, że tutaj no, obecność aktorów trupy Komedianty no, jest dla nas rzeczywiście takim wielkim atutem, no i bez nich nie mogło się odbyć też to przedstawienie. Sytuacja jest trochę odwrócona, bo jest to głównie spektakl taneczny, w którym udział biorą aktorzy, co w teatrze molierowskim, czy w ogóle w teatrze na ogół wygląda odwrotnie, bo na ogół to są przedstawienia teatralne, w których biorą udział tancerze w jakichś krótszych scenach. Tutaj my zapraszamy do występów, do pokazów właśnie aktorów komedii dell'arte, którzy prezentują fragmenty poszczególnych komedii baletów Moliera, więc jest Małżeństwo z musu, Chory z urojenia, wspomniany Mieszczanin Szlachcicem i to połączenie no, jest, wydaje mi się, takie no, bardzo istotne, bo my też, tancerze, bardzo wiele czerpiemy od aktorów i oni też muszą się poruszać. To jest taki teatr też i ruchu, gestu, tak jak pan powiedział, więc to też troszeczkę pokazuje tą tradycję, z której czerpał Molière i myślę, że właśnie też ta strona edukacyjna jest bardzo istotna, żebyśmy się mogli też też zanurzyć w czymś, co tworzyło ten jego teatr i ten sposób wypowiedzi.
A przy okazji, czasem niechcący mamy skojarzenia ze współczesnością, bo przy fragmentach Chorego z urojenia oczywiście mamy skojarzenia pandemiczne. Nie będę opowiadał, bo trzeba to zobaczyć, proszę państwa. To nazywa się tak nieładnie z angielska spoilerowaniem, więc nie będziemy spoilerować. Po prostu trzeba 23 lipca być na Rynku Głównym. O 20 pan Molier będzie prosił do tańca. To jest naprawdę wspaniały spektakl. I ta wersja będzie jeszcze wspanialsza, bo jak powiedzieliśmy, dołączy największy chyba współcześnie mistrz tańca barokowego Pierre-François Dolet.
Tak, zapraszam. No oczywiście pamiętajmy o tym, że Teatr Moliera jest absolutnie aktualny i chyba możemy opowiadać w każdej epoce o tym też, co nas dotyka poprzez jego sztuki i tutaj no, wspaniałe pomysły też Jana Polewki, który przygotował właśnie kostiumy i też rozwiązania scenograficzne. No, myślę, że bardzo dobrze też zadziałały i wprowadzają widza też no, w takie przeżycia, które go dotyczą, o tak bym powiedziała.
No tak. I proszę państwa, i marsz na ceremonie tureckie, to też to właśnie kostium.
Same hity.
Same hity. Creme de la creme. No i potem oczywiście, proszę państwa, tego samego dnia, już o 21.30 Polonez łączy, wspólne tańczenie Poloneza. Uczmy się też tańczyć Poloneza, bo to nie jest takie łatwe. Tak ostatnio rozmawialiśmy z kolegami, że przez film, no bo teraz też przy okazji, w najbliższą niedzielę 90. urodziny Wojciecha Killera przypadają, że kiedyś na studniówkach tańczyło się ten klasyczny utwór z XVIII wieku Ogińskiego, tak. Ale po filmie Pan Tadeusz Wajdy, pan Wojciech Killar napisał tak zgrabnego Poloneza, że właściwie dzisiaj wszyscy kojarzą ten utwór właśnie, znaczy tę formę tańca z utworem Wojciecha Killara, ale z drugiej strony pomyślmy sobie o tym, jak to był ważny taniec, bo nawet chociażby u Bacha, prawda, w wielu momentach czasem nawet nie zwracamy na to uwagi, że w utworach na przykład napisanych na instrumenty klawiszowe, chociażby w wariacjach goldbergowskich, tak. Pojawia się polonez z nienacka. Albo na przykład w kantatach, w niektórych kantatach dla podkreślenia na przykład królewskiego majestatu Jezusa nowonarodzonego na przykład, polonez pojawia się właśnie do podkreślenia tej królewskości, bo to był taniec bardzo ważny i znany na świecie, ale o takiej proweniencji powiedziałbym królewskiej właśnie.
Tak, tak. No polonez, myślę, że to jest taki taniec, którego my ciągle, nadal powinniśmy być dumni, bo on bardzo dużo wniósł do kultury europejskiej, nie tylko polskiej i właśnie tej muzycznej i nie tylko. I to, co pan powiedział, że powinniśmy o tym pamiętać, kultywować go, uczyć się nadal, powracać do tych różnych form, to jest absolutnie must dzisiaj i takie no też nasze łączenie się z tymi dawnymi epokami i też wspólne razem, bo polonez niesie właśnie w sobie to, że możemy wszyscy razem zatańczyć i nagle wszyscy czujemy się rzeczywiście tacy bardzo związani tym, że razem wspólnie tańczymy no, do muzyki Wojciecha Killara, która niesie i która chyba tak bardziej dzisiaj odpowiada temu, co my odczuwamy, myśląc czy tańcząc Poloneza, dlatego pewnie ona stała się tak też niezwykle modna i w niej się wszyscy odnajdują. Natomiast Polonez stał się inspiracją dla wielu, wielu kompozytorów i właśnie niemieckich głównie, no tak wielkich jak Jan Sebastian Bach, ale też i francuskich i nawet pamiętajmy, że Czajkowski pisał przecież też Polonezy i bardzo znany polonez Eugeniusza Oniegina, więc jakby stało się to dziedzictwem całej Europy i my powinniśmy pamiętać o tym, że wyszło z Polski, właśnie z dworu królewskiego. Jest to taniec z taką konotacją właśnie pewnej elegancji, pewnej takiej prezentacji bardzo królewskiej i bardzo takiej właśnie też pełnej dumy i godności.
No i proszę Państwa, wielki finał Festiwalu Tańców Dworskich to jest koniec lipca, 29 lub 30 lipca?
Tak, 29.
29 lipca. Tak. La Fortuna, dama z łasiczką. Dlaczego akurat z łasiczką, a nie z gronostajem?
No tak przyjęło się nazywać akurat to przedstawienie Cecylii Gallerani i my jakby tutaj nawiązujemy do takiego ogólnego tytułu, bo wszyscy znają Damę z łasiczką, dlatego też ten tytuł się znalazł w naszym spektaklu i jest to oczywiście historia, która już wcześniej powstała. Spektakl już też ma za sobą wiele prezentacji, ale tym razem pokazujemy go na dziedzińcu Muzeum Książąt Czartoryskich i chcemy takimi pokazami, które opowiadają właśnie historię Cecylii Gallerani, dworu Lodowika il Moro, też historię Fortuny, bo przecież...
Fortuna kołem się toczy.
Tak, Fortuna kołem się toczy. Takie jest przesłanie. No i jak gdyby też prezentujemy bardzo piękne kostiumy, tańce z epoki z XV wieku, te, które wtedy były obecne w czasach Cecylii Gallerani, Lodowika il Moro i...
W Mediolanie.
Tak, w Mediolanie, absolutnie wielkim ośrodku, centrum wtedy kultury i sztuki europejskiej, nie tylko włoskiej.
Pięknie łączy, bo Lodowico Moro był spokrewniony z ojcem naszej królowej Bony, która z Mediolanu przybyła do Krakowa. Bardzo często łączymy ją z Marii, ale pamiętajmy, tak, że to tak. był Mediolan, ród Sforców, wcześniej Viscontich, słynny zamek Castello Sforzesco, to warto tam zajrzeć czasem, ale te wszystkie drogi prowadzą właśnie do Krakowa. Królowa Bona też była związana z tańcem, wy te tańce też macie w swoim repertuarze i byliście też kiedyś w Bari, pokazywać Włochom to częścik dziedzictwa, która ma tak. związek z Krakowem. To bardzo skomplikowane, proszę pamiętać, 29 lipca na finał La Fortuna, Dama z łasiczką, Balet Krakowia, dansa na dziedzińcu Muzeum Czartoryskich, gdzie Cecylia Gallerani sobie mieszka do dziś na obrazie Leonarda. I proszę Państwa, tak pięknie się rysuje przed nami perspektywa festiwalu, który zacznie się w najbliższą sobotę, 16 lipca o godzinie 19. Dobrze powiedziałem, tak?
Tak, szachy, godzina 19. Ja przypomnę, że jeszcze mamy pokazy w ogrodach, w ogrodzie botanicznym.
Tak, piękne
27. też nowo jak odkrywane miejsce i będą one się odbywały w palmiarni, magiczne ogrody, a więc tam też zagościmy i zapraszamy wszystkich, którzy będą chcieli w tym czasie przejść się właśnie w ogrodach, to spotkają nas z tym spektaklem.
Polonez pod palmami na przykład, dlaczego nie? Proszę Państwa, zatem pani Romana Aniel prosi do tańca razem z panem Molierem i z zespołem Krakowia Dansa. Proszę pamiętać o tych wydarzeniach, bo warto. Słońce zamówione u króla, chciałem powiedzieć u króla Moliera, u króla Ludwika XIV.
No bardzo liczymy.
Na
króla i na Ardente Sole tak jest. Też.
No tak, Ardente Sole. No i tam jednak dochodzimy do Włoch poniekąd. Bardzo ładnie.
Wszystko się tam zaczęło.
Rinascimento i renesans będą się łączyć. Dziękuję bardzo za spotkanie. Romana Aniel, szefowa zespołu Krakowia Dansa i Festiwalu Tańców Dworskich.
Dziękuję i zapraszam.